Polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Marcin Sasin, wracamy po tej chwili przerwy do naszych gości. Przypomnę, poseł Krystyna Sibińska, Platforma Obywatelska, i Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość. My w reżimie sanitarnym jeszcze przy telefonach, ale polska gospodarka już coraz mniej. Za niespełna tydzień w piątek dla niektórych branż skończy się kwarantanna. To decyzje rządu z wczoraj, przynajmniej przekazane wczoraj opinii publicznej. 12 lutego otwarte zostaną m.in. hotele, kina, teatry, filharmonie czy opery. Oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego w miejscach noclegowych, co istotne, i instytucjach kultury będzie mogła być zajęta tylko połowa miejsc. Po 12 lutego będzie można też uprawiać sport na świeżym powietrzu. Zostaną otwarte boiska, korty tenisowe, także stoki narciarskie, baseny również kryte, ale nie restauracje czy kluby fitness. Jak państwo oceniacie te decyzje? Pani poseł Krystyna Sibińska.
W tym wszystkim, w całym tym postępowaniu w czasie pandemii, zarówno z gospodarką, z otwieraniem, zamykaniem, ze skracaniem, z wyrzucaniem seniorów ze sklepów, później otwieraniem i tak dalej, jest naprawdę od samego początku bardzo, bardzo dużo chaosu. To bardzo źle wygląda, ale też bardzo źle się kończy dla wielu przedsiębiorców. Przedsiębiorcy tak naprawdę zostali zostawieni ze swoimi problemami i wielu z nich dzisiaj już po prostu nie daje rady. Wielu z nich musiało zwolnić pracowników, bo już nie dawali rady. Wielu z nich stoi na skraju bankructwa i nie widzą jakiejś tam realnej pomocy przyszłości. I mimo że my już w Sejmie procedowaliśmy nad bodajże 6 tarczami, które miały pomagać, to one wszystkie 7. Też, być może już nawet 7. Coś mi zerwało?
Tak, chyba tam, zerwało tak? Nam połączenie z panem Markiem Surmaczem, ale kolega Patek Małyszko tak? Za chwilę się połączy. Proszę dokończyć.
Dobrze, no ale tak jak mówiłam, i te kolejne tarcze, zamiast przynosić dobre rozwiązania, na które czekają przedsiębiorcy i które my jako posłowie opozycji zgłaszaliśmy w swoich poprawkach, senatorowie proponowali, no to PiS idzie jak taran i robi tylko swoje, co nie zawsze jest dobre dla przedsiębiorców. I dzisiaj widzimy, że niektórzy przedsiębiorcy mimo obostrzeń otwierają, bo uznają, że obostrzenia narzucone na zasadzie rozporządzenia ministra nie są zgodne z przepisami, że ograniczają ich swobodę działalności gospodarczej, że po prostu uniemożliwiają im funkcjonowanie życia i zarabianie na życie swoich bliskich, ale też dawanie pracy i możliwość zarobku dla swoich pracowników. Jest, tak jak powiedziałam, w tym bardzo, bardzo dużo chaosu. My też mamy takie głosy, że niektóra pomoc trafiła po prostu nie tam, gdzie powinna. Ale to wszystko wynika z tego, że no, zamiast się przygotowywać od początku pandemii do tego, co może nastąpić w kolejnych miesiącach, to PiS zajmował się na początku wyborami. Teraz później układaniem i dzieleniem fruktów, układaniem rządu. Dzisiaj widzimy, że się kłócą między sobą. To niestety nie rokuje dobrze.
Pani poseł, a ja tylko dopytam, bo pani mówi, że pomoc trafiła tam, gdzie nie powinna, ale w tym całym zamieszaniu, jeśli chodzi o nawet początkowy etap pandemii, kiedy po prostu starano się pomóc przedsiębiorcom, ale też później, to zdaje się, że każda pomoc miała taki margines obarczony błędem, także pomoc Urzędu Marszałkowskiego, jeśli chodzi o lubuskie bony, czy nie wiem, czy pani widziała...
Zgoda, oczywiście, że
na
tak.
Na przykład
tylko,
siłownia
że...
w Gorzowie, która cały czas działa, jest otwarta, dostała około ponad 120 tysięcy złotych pomocy z tych bonów, więc błędy zdarzają się na każdym poziomie, ale ja chciałem tylko dopytać jeszcze, bo za chwilę oddam głos panu Markowi Surmaczowi, ale jedna kwestia do tego, co pani powiedziała o zwolnienia bezrobocie, bo patrząc na te dane, które pokazuje i GUS, i też Eurostat, no to Polska jest za Czechami i tego spadku bezrobocia nie ma tak dużego. Jak pani się do tego odniesie?
Wie pan, panie redaktorze, my ciągle słyszymy, że jesteśmy najlepsi w Europie, najlepiej zorganizowani, że my jesteśmy na po prostu najlepsi na szpicy i wszystko robimy najlepiej, a prawda jest taka, jak to wygląda. Do mojego biura naprawdę przychodzi wiele osób, dzwoni, mnóstwo maili. No, chociażby sama sytuacja z... Mamy kolejne tarcze i nagle w którejś tarczy przychodzi rządzący do głowy, żeby pomoc uzależnić od kodów PKD. No, sami wiemy, jak to funkcjonowało. Ktoś, jak zakładał 20 parę lat temu działalność gospodarczą, to wymyślił sobie jakiś numer z PKD. Później się rozwijał, wpisał to jako poboczną, okazuje się, że nie może uzyskać pomocy. No, gdyby to od początku było wprowadzone, to też można byłoby
inaczej
to
by
jakoś
to wyglądało. Rozumiem.
Rozwijać. A teraz, no, co tarcza, to jakiś nowy pomysł.
Marek Surmacz.
Potwierdza to tylko to, co powiedziałam. Chaos jest cały czas.
Marek Surmacz.
Wyobrażam sobie rządy Platformy Obywatelskiej w Polsce wobec takiego kryzysu, który mamy od roku.
Większy przeprowadziliśmy, panie radny.
Pani poseł, nie przeszkadzamy sobie, bo nie chciałbym...
Wyobrażam sobie, ponieważ nie mogę odnieść wrażenia, że Platforma Obywatelska i politycy Platformy Obywatelskiej żyją w zupełnie alternatywnej rzeczywistości. Blisko 200 miliardów złotych poszło, zostało przeznaczone i trafiło na różne formy pomocy właśnie do przetrwania w tym obecnym kryzysie. Nie mam żadnych wątpliwości, że i wskaźniki bezrobocia, i poziom utrzymania działalności gospodarczej wielu przedsiębiorców to efekt właśnie polityki rządu. Platforma Obywatelska chciałaby widzieć chaos, dlatego że chaos służyć miałby egoistycznym celom politycznym, czyli odzyskania władzy przed Platformą Obywatelską. I tak, i to jest jedyna narracja, powiedziałbym, czyli kłamliwa propaganda uprawiana przez polityków Platformy. Jeżeli słyszę, że kryterium PKD, czyli klasyfikacji działalności, bo wielu słuchaczy pewnie nie orientuje się, co takiego, czyli zestaw kodów, pod którymi kryją się treści związane z deklarowaną...
To polska klasyfikacja działalności, tak jest.
To gdyby nie było tej formy, to każda inna byłaby także przez Platformę krytykowana, bo ten system pozwala na to, że od momentu zadeklarowania chęci uzyskania pomocy i podporządkowania się określonym rygorom, błyskawicznie w ciągu kilku dni pieniądze trafiają na konta przedsiębiorców. Pierwszym celem strategicznym, powiedziałbym, po naszych doświadczeniach minionych blisko 30 lat, było ratowanie miejsc pracy. I ten cel został spełniony. Dzisiaj mamy po Czechach, które nie są porównywalne, jeżeli chodzi o skalę i państwową, i wielkości rynku pracy, mamy drugi wskaźnik pod względem ewentualnie bezrobocia. Tak naprawdę poniżej 5% wskaźnik bezrobocia już można powiedzieć, że wszyscy chętni, którzy chcą pracować, pracę na rynku znajdą. Nie można mówić o tym, że rząd zajmował się w różnym czasie na przykład wyborami, bo przypomnę słynne już wystąpienie przewodniczącego właśnie Platformy Obywatelskiej, o czym pewnie pani poseł Śmińska chciałaby zapomnieć już na zawsze, że według opinii tych kosmicznych specjalistów, to jesienią, bo wtedy zależało Platformie na przerzuceniu właśnie kampanii wyborczej na jesień, jesienią miały już w ogóle w Polsce nie być pandemii. Już w ogóle najlepszy czas miał być na przeprowadzenie wyborów i wszystkich innych przedsięwzięć. Więc sumując, rząd postępuje bardzo racjonalnie, postępuje w oparciu o doświadczenie, bo przypominam raz jeszcze, pandemia w Polsce obowiązuje, czy właściwie oddziaływuje na gospodarkę i społecznie, od roku. Nie ma doświadczeń w minionym 50, 60, 80-leciu postępowania sanitarnego i nakierowanego na ratowanie życia i zdrowia całej populacji Polaków. Nie ma takich doświadczeń, więc wszystko, co się robi, robi się w oparciu o doraźne doświadczenia. Podejmowanie ustaw, o których pani poseł Siemińska wspominała, właśnie jest reagowaniem na zjawiska społeczne i gospodarcze, które się dzieją tu i teraz.
No właśnie, a propos reagowania, ja tylko dopytam, bo wczoraj Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zaapelował do rządu o to, żeby na przykład obniżyć czasowo stawkę VAT-u dla branż najbardziej dotkniętych przez pandemię. Nawet wprowadzenie na przykład 5% stawki VAT-u na wszystkie usługi gastronomiczne. W Pana opinii, proszę krótko, takie pomysły na ten czas odbudowy, bo mówimy o, rząd mówi o nowym ładzie gospodarczym.
To są przemycane pomysły ideologiczne. Próba właśnie skanalizowania pewnego rodzaju zniecierpliwienia, już zmęczenia trochę społecznego pandemią i tym wszystkim, co się wkoło dzieje, dla doraźnych celów, bo jak wiemy, zmiany podatkowe nie mogą być podejmowane na jeden miesiąc czy na trzy miesiące. Próba wywalczenia takich zmian na trwałe. Rząd ma konsekwentnie realizuje swoją politykę w takim znaczeniu, że z pewnością w perspektywie najbliższych 3-4 miesięcy będziemy zapominać już właściwie o wszelkiego rodzaju ograniczeniach i ograniczeniach i obciążeniach wynikających z pandemii, ponieważ poziom wyszczepienia czy zaszczepienia Polaków w poszczególnych grupach populacyjnych już będzie tak istotny, że nie będzie wpływał na powszechne zagrożenie pandemii.
Ad vocem i idziemy dalej.
No gratuluję samopoczucia. Nie wiedziałam, że VAT jest częścią jakiejś ideologii, bo wydawało mi się, że to jest jeden z instrumentów finansowych państwa, no ale państwo macie takie tendencje, żeby wszystko podciągać pod ideologię. Ja chciałabym tylko pogratulować jeszcze raz tego dobrego samopoczucia i przekazać takie informacje, że ponad 20 tysięcy wykluczonych z pomocy restauratorów ma trochę inne spojrzenie na to, co państwo robicie, bo ponad 150 tysięcy pracowników w branży gastronomicznej straciło zatrudnienie w zawodzie i dzisiaj wszyscy oni przygotowują się do pozwu zbiorowego. Gdyby było tak dobrze, jak pan mówi, to by tego pozwu by nie było.
Pani poseł, zmienię temat. Ja chciałem zapytać, dzisiaj Platforma Obywatelska ma zaprezentować o godzinie 11 tak zwane nowe otwarcie. Co się zapowiada? Co to oznacza? Jaki jest cel? Czy to jest odpowiedź na to, że zaczęliście mocno rywalizować z Polską 2050 Szymona Hołowni, że tutaj to ugrupowanie zbliża się do was w sondażach, a w niektórych jest z przodu?
Mój pogląd na sondaże jest powszechnie znany. Najlepszym sondażem są wybory każde i wszystko, co się robi w międzyczasie, to jest też zależy od tego, kto to robi, jak to robi i tak dalej. Wie pan, jak ja pytam moich pracowników, kto jest najlepszym posłem, to też zawsze słyszę odpowiedź, że ja jestem najlepszym posłem, prawda? To tak w formie żartu. Ale jeśli chodzi o to, co dzisiaj jest o 11, to ja po prostu zapraszam wszystkich państwa dzisiaj o 11 na Facebooka, na Twittera, na YouTube. Tam nasi liderzy przekazą wszystkie informacje. Nie chcę tutaj uprzedzać, bo byłoby to nieuprzejme z mojej strony. To będzie czas, w którym przedstawią koledzy, no, koleżanki.
Gazeta Wyborcza napisała złośliwie, że nawet parlamentarzyści nie wiedzą, co się wydarzy. Czy to prawda?
Nie, no przecież każdy z nas w jakiś sposób uczestniczył. Były zespoły, na których rozmawialiśmy i cały czas rozmawiamy. Zapraszam też do śledzenia chociażby tego, co robimy w ramach Parlamentarnego Zespołu do Spraw Naprawy Rzeczpospolitej imienia Frycza Modrzewskiego. Są robione bardzo, bardzo ciekawe konferencje, spotkania z fachowcami, z tymi, którzy patrzą na to, co się dzieje w Polsce i próbują powiedzieć, w jaki sposób powinniśmy przygotować się do tego, żeby naprawić Polskę w porządkach PiS-u. I tak jak powiedziałam, coś nie słyszę, więc zapraszam na 11, nie będę uprzedzała, myślę, że będzie
ciekawie. Jak na tę operację patrzy Marek Surmacz?
To ocena bieżąca działalności partii politycznych wynika z ogólnych nastrojów i zmiany, które ewentualnie następują po stronie opozycyjnej, bo po stronie prawicowej, po stronie rządzącej rząd jest stabilny wbrew oczekiwaniom i marzeniom opozycji. Nawet jak następują jakieś wewnętrzne w małym ugrupowaniu, jakim jest Porozumienie i Koalicjant Nasz, kwestie statutowe do rozstrzygnięcia, to co do strategicznego i ogólnego kształtu koalicji nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast po stronie opozycji, no niestety opozycja nie ma żadnych propozycji dla Polski, dla Polaków. I gdyby skupiła się mniej na kwestiach ideologicznych, a bardziej zdobyła się na wysiłek programowy i zaproponowała Polakom inne rozwiązania, lepsze od tych, przynajmniej tak uważając, że są lepsze, bo Polacy są zadowoleni z tego, co obecnie rząd proponuje i rozwiązuje od 5 lat, to dyskusja z opozycją i przedstawicielami opozycji byłaby zupełnie inna. Dzisiaj, jak opozycji zależy wyłącznie na rozemocjonowaniu Polaków, rozpuszczaniu spokoju i wykorzystaniu najpierw kampanii jednej prezydenckiej, potem drugiej kampanii prezydenckiej, żeby podmienić kandydata fatalnego, potem błędnych diagnoz jesiennych co do pandemii, następnie krytyka totalna działań rządu pandemicznych, tak jakby to wynikało z błędów w oparciu o jakieś empiryczne wskazania i doświadczenia, podczas gdy świat naprawdę gorzej sobie radzi, już nie mówię świat, Europa gorzej sobie radzi i obostrzenia w Belgii, Holandii, we Francji, nie mówiąc o Portugalii czy skutkach tego, co się dzieje w Portugalii obecnie, są przecież przekazywane każdemu. Jeżeli ja o tym wiem, to wie także o tym pani poseł Sibińska i jej koledzy i koleżanki w klubie parlamentarnym. Zmiany, które są ewentualnie zapowiadane jakimś show, jakimś eventem takim hucznym i głośnym, to jednak okazuje się, są tajemne, nawet jeżeli chodzi o wewnętrzne działania w samej Platformie, bo właśnie wczoraj czytałem wypowiedź pana posła do Parlamentu Europejskiego, pana Andrzeja Halickiego. No i on otwarcie mówi, że on nie wie w ogóle, co jest szykowane na sobotę, więc jeżeli tak to wewnętrznie działa, że europosłowie, którzy jednak albo odgrywali rolę liderów w przyszłości, albo taką rolę ciągle zachowują, nie wiedzą, no to jest kwestia organizacyjna. Ja nie będę się martwił z tego powodu, że Polacy nie popierają Platformy Obywatelskiej, bo im dłużej nie będą popierać Platformy Obywatelskiej i lewicowych ugrupowań rozgrzanych ideologicznie, tym lepiej dla pomyślności Polski i Polaków.
Pani poseł, ja chciałem tylko dopytać w tej części rozmowy, bo kilku parlamentarzystów przeszło do Szymona Hołowni, między innymi Joanna Mucha, która wydaje się wbiła taką szpilę Platformie, mówiąc, że PO utraciła zdolność wygrywania. Co pani by odpowiedziała pani posłance?
Panie redaktorze, różne transfery w każdej kadencji Sejmu się zdarzają, zdarzały i pewnie będą zdarzać. Mówimy o jednej posłance, natomiast nie mówimy i bagatelizujemy to, co usiłował pan radny Surmacz zrobić, to, co się dzieje we frakcji rządzącej, bo tam idzie to, jakby młodzież powiedziała, bardzo na grubo. Jeśli w jednej z partii koalicyjnych tak naprawdę nie wiadomo, kto rządzi, kto jest prezesem, kto jest właściwy i tak dalej, deklaruje cała grupa osób przejście z jednego ugrupowania do drugiego, to bagatelizujemy, mówimy, że to jest spokojnie, wszystko jest okej, jest stabilna sytuacja. W momencie, kiedy coś się dzieje na opozycji, no to państwo to wyolbrzymia.
Nie, pani poseł, ja tylko zapytałem i ja za chwilę dopytam o porozumienie.
Pani, mówię, w każdej kadencji różne transfery się zdarzały. No i taka jest po prostu rzeczywistość. Być może należałoby zmieniać przepisy, które by w przyszłości takie transfery uniemożliwiały. No ale tak jak mówię, każdy z posłów, senatorów pełni mandat wolny. i ważne jest, żeby był też lojalny w stosunku do swoich wyborców, do tych, którzy na niego postawili.
Marek Surmacz, panie radny, ja chciałem tylko dopytać, czy to zamieszanie, jak Prawo i Sprawiedliwość patrzy na zamieszanie w Porozumieniu, które ma miejsce. Ostatnio przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski mówił w Polskim Radiu, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało tę sprawę wyjaśnić, ale pozostaje Jarosław Gowin jako prezes Porozumienia i Krzysztof Sobolewski wskazał, że partia chce się upewnić, czy te kłopoty w Porozumieniu nie zagrażają jedności i przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Jak pan na to patrzy?
Wewnętrzne sprawy w każdej partii politycznej regulowane są przez statuty tych partii. Tam wskazane są drogi postępowania. Jeżeli ktoś kwestionuje zgodność formalną ze statutem, to są drogi wskazane przez najpierw wewnętrzne, potem zewnętrzne, sądowe. To jest w ogóle nieistotne z punktu widzenia stabilności funkcjonowania koalicji rządowej, czyli Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, dlatego że dla nas deklaracje o przystąpieniu i ułożenie się rządu jesienią zeszłego roku jest gwarantujące stabilne rządzenie i doświadczenia bieżących miesięcy na to wskazują, więc poczekajmy, niech Porozumienie, które ma 18 bodajże chyba parlamentarzystów, czy w tej chwili już 16 parlamentarzystów w większości parlamentarnej, istotne, acz nie decydujące ostatecznie o kształcie koalicji, to się rozstrzygnie, to się załatwi. Takie turbulencje partyjne są na bieżąco rozstrzygane wewnętrznie. One też tam się w Porozumieniu na pewno rozstrzygną.
Szanowni Państwo, mamy cały czas kłopoty techniczne, za co przepraszam. To nie jest też prawdopodobnie nasza wina, ale będziemy chcieli je naprawić. Zakończymy tę część naszej dyskusji za chwilę wiadomości i jeszcze chwila muzyki. Państwu dziękuję za rozmowę i proszę wybaczyć te kłopoty techniczne. Nie wiem, co się stało, za chwilę to ustalimy. Państwa i moimi gośćmi byli poseł Krystyna Siewińska, Platforma Obywatelska.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam na 11 na nasze kanały w mediach społecznościowych. Będziemy razem.
I Marek Surmacz, radny Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. To jest nowoczesna technika, łączność bezprzewodowa, czyli telefonia komórkowa. Przekaźnikami prawdopodobnie gdzieś tam coś nie zatrybiło. Ale
coś jest nie tak, za chwilę to
dziękuję bardzo.
Naprawimy. Po wiadomościach kolejny gość.
Brakuje tego wniosek telefonii stacjonarnej.
A może trzeba po prostu kończyć. A może po prostu trzeba kończyć z tym lockdownem w politycznym podsumowaniu tygodnia i spotkać się na żywo.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Marcin Sasin, wracamy po nieco dłuższej przerwie. Na szczęście usterka została znaleziona. Zabawiłem się w informatyka i udało się. Nowe doświadczenie w życiu. Kolejni goście razem z Państwem. Robert Anacki, wiceszef Porozumienia, radny Gorzowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Oraz członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Tadeusz Jędrzejczak.
Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry.
Zacznijmy od Porozumienia. Co teraz dzieje się w Porozumieniu, Robert Anacki? Jak teraz funkcjonuje? Bo przeczytałem list 12 posłów i 2 senatorów z poparciem dla Jarosława Gowina. Czy już sytuacja została zażegnana, czy czeka nas coś jeszcze w sprawie Porozumienia?
Tak naprawdę czeka nas dalsza praca. W tej chwili po wczorajszym zarządzie krajowym i prezydium zarządu krajowego Porozumienia Jarosława Gowina, a także obradach Sądu Koleżeńskiego, wydaleni z partii zostali koledzy Adam Bielan i pan poseł Kamil Bortniczuk. To chyba koniec historii.
Ale pan czyta Twittera doskonale i Kamil Bortniczuk mówi, że to nie jest koniec całej tej historii.
Ja myślę, że Kamil Bortniczuk jeszcze będzie dużo mówił, ale myślę, że to nie będzie długo trwało, dlatego że już po niedzieli wszelkie te kwestie, które podnosi kolega Adam Bielan i kolega Kamil Bortniczuk dotyczące kwestii formalnych, zostaną opublikowane w kontekście zarzutów, które stawiali formalnych, z opinią prawną profesora Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ta opinia wprost mówi, jak stan formalny partii wygląda. Ta polaryzacja, którą mamy budowana w oparciu o przesłanki merytoryczne jest nieprawdziwa, o przesłanki formalne również jest nieprawdziwa.
Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Czy ma to wpływ na funkcjonowanie koalicji Zjednoczonej Prawicy?
Ma to wpływ na funkcjonowanie koalicji. Panie redaktorze, ja staram się być uczciwy w polityce i mówić, jak jest. Oczywiście ma wpływ, dlatego że koledzy widzieli partię Porozumienie jako mniej podmiotową partię w tej koalicji. Kolega Adam Bielan nie wyobrażał sobie sytuacji, w której nasz lider Porozumienia, czyli prezes Jarosław Gowin, może rozmawiać na przykład z posłami opozycji o poszerzaniu na przykład naszego bloku, o rozbudowie naszego składu parlamentarnego i pracy na rzecz Polski z innymi posłami. Natomiast akceptował sytuację, że inni nasi koalicjanci Zjednoczonej Prawicy mogą to robić, łącznie z liderem, prezesem Jarosławem Kaczyńskim. My jesteśmy partiami, które różnią się programowo, subtelnie programowo w kwestiach na przykład fundamentalnych, czyli jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, ale różnią się też znacznie w kwestiach gospodarczych i tutaj wypracowujemy konsensusy, potrafimy pracować dla Polski, to będzie kontynuowane.
O kwestiach gospodarczych za chwilę. Tadeusz Jędrzejczak, mamy bardzo mało czasu, a chciałem, żebyśmy jeszcze poruszyli kilka tematów.
No po pierwsze, ja byłem zdziwiony, bo się po raz pierwszy dowiedziałem, że pan Adam Bielan jest z Porozumienia, a nie jest z PiS-u, bo zawsze uważałem pana Bielana za prawą rękę pana prezesa Kaczyńskiego. Sprawa druga, to sytuacja Porozumienia, to jest interesujące, jeżeli ma wpływ na funkcjonowanie koalicji. W ciągu ostatniego czasu pan prezes Gowin, wicepremier, dwukrotnie postawił się prezesowi Kaczyńskiego i dobrym skutkiem dla swojego ugrupowania i dla swoich poglądów i dla swojego charakteru. I stąd sądzę, że i dobrze zrobił, że usunął tych, którzy nie działają na rzecz partii, którą współtworzą, a spróbują tę partię od wewnątrz osłabić. Sytuacja koalicji jest bardzo trudna, jest trudny czas i ta większość jest chwiejna. W związku z tym warto, ażeby w tej sytuacji podkreślić swoją niezależność.
Jeszcze jedno pytanie do Roberta Lanackiego w kwestiach formalnych, bo mówił pan, że wyjaśnicie sprawę tych podstaw prawnych, ale tutaj chodzi też o to, że Adam Bielan podważa kwestię wyboru prezesa partii. Ten tryb.
Czy Adam Bielan generalnie teraz będzie podważał wszystko, co jest związane z Jarosławem Gowinem, czego kompletnie nie rozumiem, dlatego że bardzo szanuję Adama Bielana za jego wiele atrybutów, które pokazywały, że potrafi analizować sytuację polityczną. Myślę, że tutaj emocje grają główną rolę. A tak jak mówię, spór nie przebiega kompletnie w obszarze formalnym co do wyboru prezesa naszej partii, no to tutaj wypowie się konstytucjonalista, wybitny profesor prawa konstytucyjnego i prawa polskiego. Myślę, że to zamknie tą sprawę, już tą dyskusję. Pan prezes Jarosław Gowin nie chciał wchodzić w takie kwestie, no jednak zmusiła go do tego sytuacja i zleciliśmy taką ekspertyzę i my już ją wczoraj jako zarząd krajowy usłyszeliśmy, więc to zamyka temat. Tu chodzi o kwestie fundamentalne co do polityki, prowadzenia polityki i myślę, że prezesi partii już sobie też to wyjaśnili, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie Jarosława Gowina. Była taka rozmowa między prezesami. Nie ma tu żadnego zagrożenia w to, co pan powiedział, tych 13 plus Jarosław Gowin, pan prezes Jarosław Gowin, parlamentarzystów, to jest 14 głosów, które stanowią o większości parlamentarnej. Pan Adam Bielan i pan Kamil Bortniczuk jej nie stanowią, a pozostali posłowie również są członkami Porozumienia, tylko w tak jednoznaczny sposób nie podpisali się pod tym listem, ale są z nami na ten moment i ja nie widzę w ogóle tutaj przestrzeni do dyskusji. Mamy kupę spraw naprawdę związanych z polską gospodarką. To
a propos, właśnie, bo kończy się kwarantanna dla niektórych branż w polskiej gospodarce. Jak panowie oceniacie ostatnie decyzje rządu, bo na przykład Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uznał, że to, co, o czym dowiedzieliśmy się wczoraj, czyli to, że od 12 lutego część branż zostaje otwarta, to dobry krok. Zaznaczył Związek, że potrzeba kolejnych, ale że ogólnie ten krok jest we właściwą stronę. A co sądzi o tym Tadeusz Jędrzejczak? Halo, panie marszałku?
A nie słyszałem końcówki pana wypowiedzi.
Czy, co sądzi pan o tym, że
nawet, to... no, no cóż, no, trzeba powiedzieć sobie i przypomnieć jedną rzecz, że Andrzej Duda i pan Jarosław Gowin spotkali się kilka dni temu z przedstawicielami biznesu, kilku organizacji biznesowych. No i po tym spotkaniu musieli pokazać, że jednak słuchają głosu biznesu. No tak słuchają, że mamy teraz pionierów w działalności gospodarczej, czyli prowadzenie działalności gospodarczej na próbę na 2 tygodnie. Nie wiem, kto się na to odważy, bo nie zna historia gospodarcza świata, żeby ktoś otwierał biznes na próbę na 2 tygodnie, chyba że sprzedaje okulary latem na Grenlandii, wtedy, kiedy świeci słońce. Niemniej jednak sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że są to działania, które no, ocierają się o śmieszność, jak propozycja, żeby na świeżym powietrzu w lutym w Polsce grać w tenisa ziemnego. Niemniej jednak sytuacja wygląda w ten sposób. Jest totalny chaos, jeżeli chodzi o przekład informacyjny kierowany do mieszkańców naszego kraju. Dotyczą zarówno zakazów, jak i możliwości funkcjonowania gospodarczego w naszej Polsce. Sprawa druga, chaos, który wprowadzono w ciągu ostatnich kilku dni konferencjami prasowymi, powiedziami różnych ludzi dotyczący szczepień, grup A, B, C, nauczycieli, policjantów, prokuratorów, 65+, 70 i tak dalej. Zagmatwo tak sytuację, że wszyscy zapomnieli o tym, co jest najgorszym problemem w naszym kraju, to że po prostu szczepionek do szczepienia no obywateli Polski zabrakło.
No właśnie, panie marszałku, a czy, bo pan poruszył dwie kwestie, czy a propos właśnie tego chaosu, to nie jest tak, że rząd reaguje na to, co dostaje, mimo że no nie ma wpływu na te dostawy szczepionek, a z drugiej strony, jeśli chodzi o gospodarkę, bo ja chciałem tutaj dopytać, pan zna doskonale rynek niemiecki, orientuje się pan w tym, co dzieje się w Europie Zachodniej, więc pytanie, co jest lepsze, reagowanie na bieżąco, czy tak jak na przykład w Niemczech czy we Francji, po prostu lockdown całkowity? No, w Czechach też.
Czy wie pan, ja uważam, że każdy kraj ma swoją specyfikę i decyzje powinny być podejmowane w oparciu o sytuację danego kraju. Wymiana międzynarodowa jest bardzo ograniczona, w związku z tym nie ma wielkiego wpływu na przenoszenie się pandemii z kraju do kraju i tak dalej. Niemniej jednak, ja myślę, że mi chodzi o coś innego. Chaos, który został wywołany, przykrył problem podstawowy. Nie ma szczepionek. Nie ma szczepionek dla obywateli Polski, które miały być szczepionkami w drugiej turze podawanymi tym, którzy byli szczepieni w pierwszej turze jako grupa zero. O tym się nie mówi, ponieważ mamy po 2-3 konferencje prasowe codziennie przedstawicieli Rady Ministrów, doradców premiera, który każdy opowiada na inny temat.
No ale na szczęście pierwsza.
Ta... Już mówisz, odpowiada. Sprawa druga. Oczywiście trzeba reagować natychmiast na to, co się dzieje w danym kraju. No, od tego jest władza, żeby wyprzedzająco podejmować decyzje. Sprawa trzecia. Co ci przedsiębiorcy mają sobie pomyśleć, jeżeli otworzą rzeczywiście na 2 tygodnie te swoje biznesy? To nie jest też takie proste. Sieć Chin odmówiła otwierania, no bo nie są w stanie w ciągu 2 tygodni przygotować oferty. Ja jestem ciekaw, ile w ogóle kosztuje na przykład zamknięcie, otwarcie.
No to są inne sprawy. Ale...
Słowianki, jakie są to pieniądze. Niemniej jednak nikt takiego ryzyka podejmuje w ciemno nie będzie, bo za 2 tygodnie się mogą dowiedzieć, że te biznesy trzeba znowuż.
No ale to wie, pan wie, że to są...
Potrzeby. Ja tylko powiem na koniec. Nie ma takiej potrzeby, żeby pod wpływem chwili, pod wpływem nacisku, jeżeli są przesłanki merytoryczne, medyczne, przesłanki o charakterze bezpieczeństwa narodowego, ażeby stwarzać tego typu sytuacje tymczasowe. Powinny rozmowa z biznesem i z ludźmi pewnej gospodarczą powinna być rozmową partnerską i obliczona na wiele miesięcy do przodu.
Tylko pan doskonale wie, że samorząd gospodarczy u nas w Polsce nie jest tak rozbudowany jak za zachodnią granicą i przesłanką do tego, co pan mówi, może być na przykład liczba zakażeń. Dzisiaj w Polsce 5900, więc jest no, niższa niż jeszcze kilkanaście tygodni temu.
Co do tego, to już dawno żeśmy ustalili w Polsce, Robert... że robi się, że to nie jest ten. Dla nas wiarygodne jest ilość zmarłych.
Jeżeli nie, no, poza sporem, 400, tak.
380 osób, 350, to znaczy, że pandemia nigdzie się nie cofa, tylko i ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. Jest to dramat.
Robert Anacki, jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze związane z obostrzeniami.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tutaj na pewno będziemy mieli sytuacje, w których z perspektywy zainteresowanych, czyli przedsiębiorców z danych grup, które będą wyłączone, to będą sytuacje, w których decyzje rządu będą odbierane jako złe, no bo inaczej się nie da czytać takich informacji z perspektywy przedsiębiorcy czy działalności gospodarczej i sytuacji, którą to wytwarza. Nasza gospodarka, jak każda, opiera się o wpływy budżetowe, którymi możemy zabezpieczać takie sytuacje jak obecna, ale obecna jest wyjątkową sytuacją na całym świecie. I teraz, tak jak pan redaktor powiedział, rząd stara się poszukiwać rozwiązań, które z jednej strony będą pozwalały wrócić do tej gospodarki przy pewnych reżimach sanitarnych. I to już przećwiczyliśmy i myślę, że tutaj trzeba docenić przedsiębiorców, bo się zachowali w tym okresie, kiedy pandemia po pierwszej fali ustała, jeżeli chodzi o wzrost zakażeń, i pokazali, że potrafią trzymać się tych rygorów, i my również jako obywatele, też korzystając z tych możliwości funkcjonowania w szerszej skali gospodarki, staraliśmy się te reżimy, myślę, przestrzegać w większości. I to jest właśnie klucz, abyśmy poszukali takiego klucza, aby tą gospodarkę odmrażać i wykorzystując tą wiedzę z poprzedniego okresu wdrażać, implementować procedury, które pozwolą nam w miarę normalnie funkcjonować. I to się dzieje. Mnie to bardzo cieszy. Chciałbym, żeby to było w większej skali implementowane, abyśmy to robili szybciej, bo gospodarka jest kluczowa chociażby też dla obszaru właśnie funkcjonowania służby zdrowia. Mamy służbę zdrowia wpisaną w konstytucję, że jest państwową służbą zdrowia, utrzymywaną ze środków, które w daninach pobierane. A to tylko to, co wypracuje gospodarka, czyli my obywatele i konsumenci przede wszystkim, bo my jako konsumenci też musimy mieć poczucie tego, że w bezpiecznym systemie funkcjonujemy gospodarczym i przy odpowiednich reżimach, bo jeżeli nie będziemy konsumować, korzystać z usług, kupować produktów, nie będziemy wychodzić bojąc się o własne zdrowie, życie, a ta przesłanka według CBOS-u jest najważniejszą przesłanką, czyli zdrowie, rodzina i tak dalej, badając rokrocznie chyba od 20-30 lat przez Polaków, zdrowie jest fundamentalną kwestią dla nas. Nie będzie ta gospodarka funkcjonowała, jest to bardzo złożony mechanizm i takie obarczanie tym rządu, to musielibyśmy po prostu no, powiedzieć, że można obarczyć praktycznie pośrednio każdego obywatela. I myślę, że tutaj mój przedmówca mógłby zarzut postawić, dlaczego ludzie nie chodzą, nie kupują. No, myślę, że teraz nam jest potrzebna współpraca i taki krok do tyłu, jeżeli chodzi o uprawianie polityki, takie kąsanie się nawzajem. Ja się bardzo cieszę, bo słyszę też, że w zarządzie województwa są podejmowane decyzje maksymalnie szybko. Wiem, że jest determinacja i doceniam niezależnie od barw politycznych to, że wszystkie ręce są na pokładzie i staramy się tak oddziaływać i przy tych instrumentach, które jako politycy posiadamy, aby ta gospodarka i ta normalność tych reżimach mogła wrócić.
Na koniec, szanowni panowie, bo czas nam się kończy, a chciałem jeden temat jeszcze bardzo ważny poruszyć, bo Zarząd Województwa pracuje nad strategią rozwoju regionu. Właściwie aktualizacja jej dobiega końca. Czytamy, że podczas sesji 15 lutego dokument będzie przedmiotem obrad Sejmiku. Co ważne, jest to oczywiście powiązane z nową perspektywą środków europejskich. Będziemy planować, gdzie te pieniądze wydawać i na co. To będzie około 37 milionów euro. Zapytam o gorzowską politykę Gorzowa, jeśli chodzi o miejski obszar funkcjonalny, czyli korzystanie z pieniędzy z tej puli zintegrowanych inwestycji terytorialnych, bo w tym tygodniu mieliśmy informację o tym, że do tego MOF-u gorzowskiego oprócz Strzelec Krańskich dołączy Skwierzyna. Plany są też na kolejne miejscowości. Wiemy też, że Zielona Góra również będzie chciała rozszerzać swój MOF. Do tego są MOFy takie jak Świebodzińsko-Międzyrzecki, Żarsko-Żagański czy MOF Słubice, więc to są ważne kwestie, jeśli chodzi o te lokalne inwestycje. Jak oceniacie politykę, panowie, tutaj gorzowskiego magistratu a propos właśnie poszerzania MOF-u i szukania przestrzeni dla siebie i zdobywania większej gotówki do tego, aby realizować pewne inwestycje? Jak panowie to oceniacie? Tadeusz Jędrzejczak. Czy się słyszymy, panie marszałku?
Jestem, tylko pan tak cicho mówi na koniec, że to tym ten. Więc po pierwsze tak. Nie wiem, czy to jest polityka gorzowskiego magistratu, bo ja kontakt mam z pozostałymi kolegami, którzy w samorządach są i oni zgłosili w tym tygodniu wniosek o wprowadzenie poprawki do strategii rozwoju regionu. Dotyczy ona poszerzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa i gmin ościennych o kolejne miejscowości. Wcześniej były Strzelce i w tę część, czyli we wschodnią część regionu, poszerzenie MOF-u. Teraz jest propozycja o poszerzenie i ona jest oczywiście uwzględniona, znaczy ona jest uzasadniona oczywiście względami wynikającymi z przepisów tworzenia tego typu organizmów, a następnie przydzielania środków pomocowych Unii Europejskiej. I w tym przypadku dotyczy to Kostrzyna i Spierzyny aż. I uważam, że to jest ruch w bardzo dobrym kierunku. Jest to ruch rozważny, który wzmocni pozycję północnej części regionu w ubieganiu się o środki pomocowe, a na pewno będą argumenty do tego, żeby porównać. Jeżeli chodzi o ZIT-y i o wielkość oddziaływania, ilość mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to całe Trójmiasto, które Zielona Góra ogłasza od 30 prawie lat, to nigdy nie funkcjonowało i nie funkcjonuje. To była tylko robiona na potrzeby określonej sytuacji związanej ze środkami pomocowymi. Pewna, że powiem tak trywialnie, zadyma polityczna i medialna, która miała przekonać wszystkich, że dzieją się tam nie wiadomo jakie rzeczy, a tak naprawdę poza poszerzeniem granic Zielonej Góry nic takiego się nie wydarzyło, co byłoby wynikiem współpracy Sulechowa, Nowej Soli i Zielonej Góry. Tam jedynym elementem, który teraz się pojawia i na który się zgodziliśmy w ubiegłym tygodniu i prawdopodobnie na to środki damy, to będzie ścieżka rowerowa między Otyniem a Zieloną Górą. W związku z tym tych sukcesów zbyt wiele w wyniku działania przez 30 lat tego słynnego porozumienia nie ma. Uważam, że bardzo jestem za tym porozumieniem za miejskim obszarem funkcjonalnym, tym, który został zaprezentowany. Skontaktowali się z nami samorządowcy z północnej części województwa i to ze wszystkimi przedstawicielami wszystkich klubów. Rozmawiałem wczoraj rano jeszcze przed spotkaniem Filharmonii z szefem klubu Platformy. Zgodniliśmy, że zarówno my, ale i Platforma, zapewne i Prawo i Sprawiedliwość będziemy popierali tę poprawkę. 15 lutego mamy posiedzenie sejmiku i chcielibyśmy ją wprowadzić. Ona spełnia wymogi formalne.
Robert Anacki.
Tutaj się...
To zobaczymy, no, musimy
przegłosować. Bardzo szerokiej, halo. Ja się w całej praktycznie rozciągłości zgadzam z przedmówcą. No, temat jest w szczegółach złożony i myślę, że tutaj do gorzowian, przede wszystkim do mieszkańców Gorzowa, mówiąc, powinniśmy skupić się na kilku aspektach. Na tym, aby patrzeć na ręce magistratu i prezydenta, jak jest wykonywane właśnie to zadanie związane z tym budżetem, no ale też na naszych radnych sejmiku i członków zarządu. I liczę tutaj na to, że pan prezydent Jędrzejczak, w tej chwili członek zarządu województwa, będzie bardzo przychylnym okiem i z dużą determinacją pracował w kontekście tego, aby znaleźć te płaszczyzny, w których będzie można pogodzić różne różnice zdań, jeżeli chodzi o kierunki Gorzowa, i znaleźć takie drogi, aby Gorzów Wielkopolski otrzymał maksymalnie dużo środków na rozwój. Ale patrząc też na resztę województwa, to mnie bardzo cieszy, co pan prezydent Jędrzejczak podkreślił, że województwo to jest dość szeroki, złożony też polityczny mechanizm. To się będzie działo. Ja będę się temu przyglądał, obserwował i tam, gdzie będzie można pomóc, na pewno będę starał się pomagać ze skupieniem się jako radny oczywiście i mieszkaniec Gorzowa na Gorzowie Wielkopolskim.
To są bardzo ważne sprawy. Trudne, ale bardzo ważne z punktu widzenia północy, bo jeżeli rzeczywiście MOW zostanie rozszerzony o Kostrzyn, czemu warto kibicować, to pamiętajmy o tych inwestycjach, które są przed Kostrzynem, które wpłyną na infrastrukturę i poprawę funkcjonowania chociażby kostrzyńsko-subickiej specjalnej strefy ekonomicznej, a to wszystko przekłada się na przemysł, czym północ stoi. Warto, na koniec wspomnę, panowie, bo już niestety musimy kończyć naszą dyskusję, że około 60% PKB województwa lubuskiego tworzone jest na północy regionu, która to ma o połowę mniej ludności niż południe, które ma w sejmiku województwa lubuskiego 20 radnych, a północ 10. Także warto o tym pamiętać w tej całej dyskusji, pamiętać o tym, że musimy pilnować swojego.
Proponuję, aby po PKB budować ilość mandatów na
listę. Nie.
A to bardzo ciekawa teza.
To byłoby ciekawe, bo prawda jest taka, że też zresztą marszałek Jędrzejczak wspominał o tym, że CIT przecież, który jest wpłacany do budżetu też województwa, no z północy jest duży. Także, ale czy ja niczego nie proponuję, nie mam ani takich aspiracji, ani takich pomysłów, tylko po prostu no musimy się jakoś cenić, tak? I walczyć o swoje.
Ciekawa uwaga.
Państwo i moimi gośćmi byli Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Pan pozwoli jedno zdanie. Jeżeli proszę. W Gorzowie narracja, która dominuje od dziesiątków lat, że jesteśmy gorsi, gorzej wykształceni, wszystko nas jest źle, a w Gorzowie jest wspaniale, to jako człowiek, który się w Gorzowie urodził, od lat pracuje i mieszka przez całe lata w Zielonym, oświadczam, Gorzów jest piękniejszym, większym, bardziej dynamicznie rozwijającym się miastem Zielona Góra. I odrzućmy tych wszystkich, którzy od lat wmawiają nam, że jest inaczej. To, że tym ludziom się nie udało, to jest ich sprawa. Proszę mi wierzyć, żebyście państwo popatrzyli na to, co w praktyce oznacza, co powiedział redaktor Sasin przed chwileczką, 60% PKB na północy. A CIT, czyli podatek od przedsiębiorstw, w największym stopniu, który zasila budżet województwa, pochodzi właśnie z północnej części regionu, to byście państwo popatrzyli na to inaczej. A u nas jest tak, że ciągle dominuje grupa jakichś ludzi, którzy nic w życiu nie osiągnęli, a narzucają narrację niewartość, Gorzowa trzeba się wyprowadzić. To jest wszystko nieprawdą i zobowiązuje się, tak jak pan radny Janacki mówił, będziemy pilnowali tego tematu obszaru funkcjonalnego.
I Robert Anacki, wiceszef Porozumienia, radny Gorzowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
To była audycja Polityczne podsumowanie tygodnia. Marcin Sasin, kłaniam się nisko, do usłyszenia. Audycję realizował Patryk Małyszko.